Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Katarzyna Wielka. Historia rozwiązłej carycy. Część pierwsza. Droga na szczyt. Audiobook z serii Klasyczne historie. Autor Jerzy Mazur. Redakcja wtórna i korekta uwspółcześniająca dawny tekst Katarzyna Szach-Bolaczek. Tytuł oryginału Nierządnica na tronie. Katarzyna II. Czyta Filip Kosior. Zapraszamy do wysłuchania napisanego w roku 1922 klasycznego tekstu poświęconego życiu jednej z najsłynniejszych w dziejach monarchiń. Od czasu powstania niniejszej biografii wiedza na temat carycy Katarzyny II wzbogaciła się o tysiące publikacji analizujących fenomen tej potężnej, skutecznej, a przy tym kontrowersyjnej władczyni. Przybyło monografii, naukowych dysertacji oraz powieści, filmów czy seriali przybliżających historię inteligentnej i namiętnej kobiety, która przez 35 lat rządziła potężnym krajem. Francuski pisarz i filozof Denis Diderot napisał o niej, że była władczynią z duszą Cezara i wdziękami Kleopatry. Stwierdzenie to trafnie ujmuje dwie sfery życia Katarzyny, które wzajemnie się przenikały. Z jednej strony to polityk z krwi i kości. Monarchini, która, zdaniem historyków, umocniła pozycję państwa i stworzyła rosyjskie społeczeństwo. Wprowadziła szereg reform i głosiła wiele oświeceniowych haseł, w tym o wolności, równości i tolerancji religijnej. Nie zawsze deklaracje szły w parze z działaniami, co jednak nie przeszkadzało Katarzynie pozować na nowoczesną imperatorową, która jest na bieżąco z prądami ideowymi Zachodu. Chętnie zapraszała do Rosji ludzi nauki z całego świata, na których wywierała jak najlepsze wrażenie. Jednocześnie monarchini była wyrachowaną manipulantką, odznaczającą się okrucieństwem i bezwzględnością. Z drugiej strony to kobieta pełna pasji, miłośniczka sztuki i filantropka, uznawana przez wielu sobie współczesnych za wcielenie mądrości na tronie. Według Voltaire'a była Semiramidą północy. Ta pełna sprzeczności imperatorowa kolekcjonowała nie tylko dzieła sztuki, lecz także kochanków, których zmieniała jak rękawiczki. Historie na temat tego, co działo się w jej sypialni, wzbudzają dreszcze emocji. W ocenie historyków to postać niejednoznaczna, a przy tym nietuzinkowa i fascynująca. Naszym słuchaczom, którzy pragną wniknąć w świat carycy, proponujemy przed wysłuchaniem niniejszej opowieści zapoznanie się ze zwięzłą biografią rosyjskiej władczyni napisaną przez Michała Gadzińskiego. Ten wydany przez nas wcześniej audiobook, zatytułowany Katarzyna Wielka, zdobywczyni Krymu, nie tylko kreśli portret imperatorowej, lecz również w przystępny sposób wprowadza w meandry carskich intryg i politycznych porachunków. Stanowić może świetną bazę dla niniejszej publikacji, która w niepowtarzalnym, aczkolwiek nieco archaicznym stylu opowiada historię kobiety, która z taką samą intensywnością kochała władzę, jak i mężczyzn. Życzymy interesującej lektury. Dom wydawniczy Kontinuum. Wstęp. XVIII-wieczna Rosja okropnością swą i zepsuciem przewyższała wszystko, co tylko dzieje świata zanotować zdołały. Nie ma zbrodni, nie ma występku, których by carowie i caryce z rodu Romanowów nie popełnili i choć urzędowa historia stroiła ich w pawie pióra rzekomo dokonanych wielkich czynów, obdarzając ich nawet przydomkami wielka czy wielki, bezstronny historyk do tych tytułów dodać musi określenie wielcy zbrodniarze i nierządnicy. Bo czyż zbrodniarzem nie był ów przesławny twórca Petersburga Piotr I, który tysiącami zabijał ludzi, byle dogodzić swoim fantazjom, który z lubością wchodził w skórę kata i który pierwszy snuć zaczął projekty podbicia Polski? Katarzyna II, obdarzona przydomkiem Wielka, zostawszy dzięki protekcji Fryderyka Pruskiego żoną następcy tronu, po gruntownym zbadaniu sytuacji wytrwale dążyć zaczęła do zdobycia władzy, miłością nierządną jednając sobie całe zastępy popleczników. Z objęć jednych przechodziła w drugie, zdradzając męża notorycznie i wytrwale, a szereg jej zbrodni jest tak liczny, że w razie procesu prokurator faktycznie musiałby domagać się dla niej wielokrotnej kary. Mężobójczyni, zabójczyni byłego cara Iwana Antonowicza, potokami krwi dławiła dążenia ludu do wolności, a nieumiarkowaniem swych rządz nawet kochanka do śmierci doprowadziła. Jak stereotypowa Niemka, rozpustę ująć potrafiła w pewien system, w pewien ład, że tak powiem, policyjny, utrzymany aż do końca jej życia. Ogarnięta była przy tym manią wielkości, przeświadczeniem o swym boskim posłannictwie. Rozdział pierwszy. W domu rodzicielskim. Zofia Augusta Fryderyka, córka ubogiego księcia Anhalt-Zerbst Christiana Augusta, piastującego godność dowódcy pułku piechoty pruskiej w Szczecinie i żony jego Joanny Elżbiety, księżniczki holsztyńskiej, urodziła się 2 maja 1729 roku w Szczecinie, w należącym do prezesa sądu handlowego domu, w którym jej rodzice zamieszkiwali do czasu przygotowania odpowiednich apartamentów w Zamku Szczecińskim. Niektórzy z historyków podają w wątpliwość ojcostwo Christiana Augusta, wskazując jako rodzica przyszłej carycy Rosji, między innymi króla pruskiego Fryderyka II, co w pewnym stopniu może być usprawiedliwione żywym zajęciem się tegoż losem młodej i ubogiej księżniczki. Inna wersja mówi o tym, że jej biologicznym ojcem był młody i przystojny szlachcic rosyjski nazwiskiem Becki. Służył on przy ambasadzie rosyjskiej w Paryżu i należał do grona częstych gości w domu przebywającej tam wówczas zalotnej i lubiącej się bawić księżnej Joanny Elżbiety. Wersja ta znaleźć może przyczynę w tym, że Katarzyna II po dojściu do władzy obsypała go zaszczytami oraz, jak twierdzą naoczni świadkowie, otaczała go wielką czcią i przy odwiedzinach całowała w rękę. Wychowanie młoda księżniczka przezwana przez matkę Fiksien otrzymała staranne. Kierowała nim głównie guwernantka francuska, mademoiselle Cardel. Oprócz tego nauk udzielali jej kapelan francuski Perrault, nauczyciel kaligrafii Francuz Laurent, nauczyciel niemieckiego Wagner i nauczyciel muzyki Ruliś. Największą jednak i najważniejszą nauczycielką jej była matka, która uczyła ją przede wszystkim pokory, nakazując całować poły sukien przedstawicielek miejscowej burżuazji odwiedzających Zamek Szczeciński oraz obłudy, fałszu i intryg, w których mistrzynią była ta ambitna dziedziczka wielu pokoleń drobnych książąt niemieckich. Księżniczka odbywała też z rodzicami częste podróże do krewnych, do Zerbst, Hamburga, Brunszwiku, Eutin i Berlina. W Eutin w roku 1739 po raz pierwszy ujrzała tego, który w przyszłości miał zostać jej mężem. Piotra Ulricha, księcia Holstein-Gottorp. Wydał się on jej wątłym, brzydkim chłopcem, a jak wieści głosiły, już wtedy odznaczał się złymi skłonnościami i zamiłowaniem do alkoholu. W Berlinie poznała również Fryderyka II. W roku 1741 na tron rosyjski po dokonanym zamachu wstąpiła caryca Elżbieta, córka Piotra I, zwanego w Rosji Wielkim. W kolejnym roku na swojego sukcesora obrała siostrzeńca, wspomnianego już Piotra Ulricha, księcia Holstein-Gottorp, który wezwany został do Petersburga, gdzie ogłoszono go następcą tronu. Podobnie jak ojciec Elżbiety nosił on imię Piotr. Jednocześnie caryca poszukiwać zaczęła żony dla niego i uwaga jej skierowała się na Niemcy, które miały wyłączny przywilej dostarczania mężów i żon dla księżniczek i książąt moskiewskich. Wybór jej, nie bez pewnego wpływu króla pruskiego Fryderyka II, padł na bliską krewną następcy, księżniczkę Zofię Augustę Fryderykę Anhalt-Zerbst. Radość zapanowała w ubogiej rodzinie książęcej w Zerbst. Rozbudzona została nadzieja, że skończy się wreszcie dokuczliwa bieda. Cały rok upłynął na oczekiwaniu wieści z Petersburga, gdy nagle, wkrótce po nowym roku w 1744, przybyła do Zerbst sztafeta poselska z Berlina, przywożąca list od Brumera, marszałka dworu księcia Piotra, wzywający księżnej Joannę Elżbietę, by natychmiast wraz z córką wyruszyły w drogę celem odwiedzenia dworu carycy w Petersburgu lub Moskwie. Rozdział drugi. Narzeczona. Przygotowania do wyjazdu nie trwały długo. Według instrukcji Brumera podróżnym towarzyszyć miała świta złożona tylko z kilku osób niezbędnej służby, przy czym caryca na pokrycie kosztów podróży przesłała za pośrednictwem jednego z bankierów berlińskich 10 tysięcy rubli. W 2 godziny po tej sztafecie przybyła druga, tym razem od króla Fryderyka II, który w liście wyjaśniał, że cały ten pomysł matrymonialny jest jego dziełem. Pretendentek na